No właśnie, jak to jest z tymi organami? Dlaczego akurat właśnie organy są tym wiodącym instrumentem na mszy, które mają towarzyszyć?
No nie da się ukryć, że organy jest to instrument nazywany jako król wszystkich instrumentów i to jest też to zadanie, tak? Liturgia ma być najświętsza i oprawa ma być jak najlepsza, najpiękniejsza i stąd też wybrany instrument organy, który jest królewski, ponieważ on może imitować wszystkie instrumenty, tak? Czyli grając na organach, grając na jednym instrumencie, może organista być jednocześnie dyrygentem wielkiej orkiestry i dlatego też uważam, to jest moje takie zdanie, ale myślę, że wielu to zdanie poprze, że no właśnie, dlaczego nie największa i najlepsza orkiestra ma nie uświęcać liturgii?
No właśnie, bo przypomnijmy, fortepian ma 88 klawiszy, a tutaj organy ile mogą mieć piszczałek maksymalnie?
Nie ma takiej liczby maksymalnej, ale
no rekordowe to jest, ilości?
To jest kilkanaście tysięcy.
Pamiętajmy o tym, jeżeli weszliśmy na temat też organów jako instrumentu. Krzysztof powiedział o tej potędze brzmienia. Właśnie taki był pierwotny cel wprowadzenia organów do kościoła. Nadawanie splendoru uroczystościom. Dzisiaj organy w sumie najczęściej towarzyszą właśnie śpiewowi ludu, prawda? Towarzyszą, akompaniują śpiewowi pieśni. Natomiast pierwotnie organy nie grały do śpiewów, tylko grały solo. To była taka, tak to się nazywa, technika alternatim, czyli śpiewano coś a cappella, natomiast organy między śpiewem dogrywały pewne interludia, tak, instrumentalne. I to było pierwotne użycie organów w liturgii, organów, które na marginesie pochodzą z czasów, no, czy takich prototypy pochodzą z czasów starożytnych i były wykorzystywane w cyrkach, także były instrumentem świeckim.
Tak, ale ze względu na te swoje... dźwięk musiał być ciągły, musiał być przede wszystkim donośny, tak? I instrument organowy właśnie tam spełniał najbardziej swoją rolę. I tutaj też ciekawostką jest to. Powiem, że przez lata, ponieważ tutaj jest biała plama akurat w historii organów, ale ciekawostką jest też, że instrument organowy był najczęściej podarowanym prezentem między innymi królom ze względu na ich szlachetność i materiały, z jakich te organy wykonywano, tak? Czyli złoto, kość słoniowa. To już od samego początku tego instrumentu zachwycało i zachwyca do dziś.
Także ten instrument właśnie ze względu na ten królewski charakter, na swoją potęgę, miał dodawać właśnie tej rangi tym uroczystościom kościelnym. Tak dopiero później, w zasadzie po czasach reformacji, zaczęto stosować organy jako instrument akompaniujący i może to zabrzmi dla kogoś kontrowersyjnie i słuchacze się zdziwią, ale ten sposób wykorzystania organów, jaki znamy z dzisiejszych kościołów, jest tak naprawdę sposobem przejętym od protestantów. Oni jako pierwsi wprowadzili akompaniowanie chorałowi luterańskiemu i grę na organach jako towarzyszenie ludowi, prawda? Więc to też jest bardzo ciekawa taka linia rozwojowa wykorzystywania organów. I organy, warto to jeszcze podkreślić, wchodziły do kościoła w momencie, w którym królował śpiew a cappella, czyli chorał gregoriański, prawda? Jako no, ten podstawowy śpiew liturgii rzymskiej.
No i właśnie, tu dochodzimy do śpiewów podczas mszy. Nie tylko słowa, ale też po prostu melodie. Wszyscy chyba doskonale znają melodie, które występują w trakcie liturgii, w trakcie mszy świętej, ale nie każdy wie, że one mają swoją strukturę. Mamy części stałe, mamy części zmienne, no i dużą rolę tutaj odgrywają organiści, którzy pewnie no, mają jakieś różne sposoby zagrania tego, a nie innego śpiewu czy melodii, prawda?
Powiedziałeś o tej strukturze tej muzyki w czasie mszy i myślę, że warto parę słów też dla wyjaśnienia słuchaczom, jak to wygląda od tej strony naszej powiedzieć. Ogólnie części zmienne mszy to są takie części, które, no jak sama nazwa wskazuje, zmieniają się w zależności od użytego formularza mszalnego. No i do tych części zmiennych należy tak zwana antyfona na wejście, czyli krótki tekst, najczęściej wyimek z psalmu, który ma stanowić tę myśl przewodnią liturgii, później antyfona na komunię, podobnie, analogicznie. Do tego, jeśli chodzi o części zmienne, to częścią zmienną jest też w odnowionej liturgii psalm responsoryjny, werset przed Ewangelią, no i oczywiście czytania, ale mówimy tutaj o muzyce, prawda? I podstawowym zadaniem organisty, kiedy dobiera śpiewy do liturgii, jest uwzględnienie tych części zmiennych, czyli myśli przewodniej liturgii. Jeżeli dobieramy pieśń na wejście, to nie dobieramy jej na zasadzie tego, co nam się przyśniło, ale na zasadzie zapoznania się z treścią liturgii. Jeżeli tak, coś odpowiada...
Często jako organiści spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś, załóżmy, zamówi mszę w swojej intencji, czy nie wiem, babci, dziadka, tak? No i chciałby przyjść, bo nie wiem, wnuczka pięknie śpiewa i chciałaby przyjść zaśpiewać dla dziadka.
No na przykład chciałaby zaśpiewać Ave Maria w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, prawda? Są takie przypadki, to już taka skrajność. No i to jest bardzo trudna sytuacja, bo z jednej strony mamy do czynienia z naszym zadaniem, jakim jest no, dbanie o to, żeby ta muzyka była taka, jaka być powinna. Z drugiej strony mamy względy duszpasterskie. Mamy tutaj dziecko, dziadka, którzy chcą jakoś aktywnie uczestniczyć w liturgii. Wydaje mi się, że spokojnie można znaleźć rozwiązanie salomonowe, czyli wykonać ten utwór w takim miejscu, który no, nie będzie w żaden sposób stał w sprzeczności z liturgią. Tak bywa w czasie ślubów na przykład, kiedy no, królowało swego czasu. Teraz to już różne utwory świeckie wchodzą na śluby. O tym też będzie pewnie w którejś audycji okazja porozmawiać. Natomiast Ave Maria kiedyś to był taki sztandarowy utwór ślubny i przyjęło się jakoś w polskim przede wszystkim zwyczaju, że na komunię w czasie ślubu się śpiewa Ave Maria, co oczywiście nie ma się nijak do śpiewu, który powinien być śpiewany w czasie procesji komunijnej. No i kiedy spotykam się z takimi propozycjami, to zawsze tłumaczę i gdzieś ten śpiew na przykład przynosimy na moment po mszy, tak? Proponuję młodym, żeby poszli się na przykład pomodlić pod figurę Matki Bożej i wtedy mamy wilk syty jest i owca cała, tak? Więc da się jak najbardziej pogodzić te wymogi liturgii z potrzebami duszpasterskimi.